Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Gödel, Escher, Bach, An Eternal Golden Bright, wydana po raz pierwszy w 1970 w Oregu książka Douglasa R. Hofstadtera, jest obszernym dziełem popularno-naukowym na pograniczu logiki, matematyki, informatyki, muzyki, sztuki i filozofii umysłu. Autor nie pisze biografii trzech postaci z tytułu, lecz wykorzystuje twórczość Kurta Gödla, M.C.D. Eschera i Johanna Sebastiana Bacha jako trzy perspektywy na ten sam problem. Pyta, jak z fizycznych, pozbawionych świadomości elementów mogą wyłonić się znaczenie, jaźń i myślenie. Centralnym narzędziem tej analizy jest dziwna pętla, czyli wielopoziomowa struktura, która w pewien sposób odsyła sama do siebie. Hofstadter objaśnia trudne kwestie za pomocą formalnych systemów, łamigłówek, paradoksów i dialogów Achillesa z żółwiem. Książka zdobyła nagrodę Pulitzera i stała się ważnym punktem odniesienia dla kognitywistyki oraz filozofii sztucznej inteligencji. Jej celem nie jest podanie jednej definitywnej teorii umysłu, lecz pokazanie, dlaczego pytanie o świadomość wymaga jednoczesnego myślenia o symbolach, regułach, wzorcach i interpretacji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, dziwna pętla jako model powstawania jaźni. Najbardziej rozpoznawalnym pojęciem książki jest dziwna pętla. Nie oznacza ona zwykłego błędnego koła, w którym argument powtarza własne założenie. Chodzi o sytuację, w której system przechodzi przez kilka poziomów opisu, a następnie wraca do poziomu, od którego zaczął, uzyskując zdolność odnoszenia się do samego siebie. Gödlowskie zdanie mówiące w przybliżeniu o własnej niedowodliwości jest logicznym wzorem takiej konstrukcji. Escher pokazuje jej wizualny odpowiednik w obrazach, gdzie ręce rysują siebie nawzajem albo schody zdają się bez końca wznosić. Bach natomiast ilustruje powracające i przekształcane motywy muzyczne. Hofstadter proponuje, że ludzkie poczucie ja może być zjawiskiem tego rodzaju. Neurony pojedynczo nie posiadają intencji ani samowiedzy, ale ich uporządkowane oddziaływania mogą tworzyć poziom symboli, wspomnień i rozpoznawania własnego stanu. Teza nie sprowadza umysłu do jednego neuronu ani magicznej substancji. Przesuwa uwagę na organizację relacji między elementami. Dzięki temu książka wyjaśnia, dlaczego opis biologicznego podłoża mózgu i opis osoby myślącej mogą być równocześnie prawdziwe, choć działają na innych poziomach. Dziwna pętla pozostaje tu hipotezą filozoficzną, a nie gotowym eksperymentalnym wyjaśnieniem świadomości, lecz daje precyzyjny język do analizy samoodniesienia. Po drugie, twierdzenia Gödla i granice formalnego dowodzenia. Znaczną część książki stanowi przystępne, choć wymagające wprowadzenie do twierdzeń o niezupełności Kurta Gödla. Hofstadter omawia systemy formalne, czyli zbiory znaków, aksjomatów i reguł, które pozwalają mechanicznie tworzyć dowody. Kluczowa lekcja brzmi, że dostatecznie bogaty i spójny system formalny arytmetyki nie może udowodnić wszystkich prawd arytmetycznych. Gödel osiągnął to, kodując wypowiedzi o dowodach jako własności liczb, a następnie konstruując zdanie, które po interpretacji stwierdza własną niedowodliwość. To rozróżnia prawdę od dowodliwości w obrębie konkretnego systemu. Hofstadter starannie pokazuje, że wynik ten nie znaczy, iż logika jest bezużyteczna, ani że człowiek automatycznie stoi poza wszelkimi ograniczeniami. Gdy rozszerzamy system, aby rozstrzygnąć dane zdanie, powstają kolejne pytania, których nowy system sam nie obejmie. Wniosek dotyczy ograniczeń formalizacji, a nie prostego triumfu intuicji nad matematyką. Autor wykorzystuje ten temat, aby zbadać różnicę między manipulowaniem symbolami według reguł, a rozumieniem ich znaczenia. Czy umysł jest formalnym systemem, czy też tworzy interpretacje na poziomie niedostępnym dla czystej składni? Książka nie zamyka sporu, ale wymusza większą precyzję w rozmowach o rozumowaniu, maszynach i ludzkiej wiedzy. Po trzecie, izomorfizmy, symbole i źródła znaczenia. Hofstadter konsekwentnie odróżnia fizyczny nośnik symbolu od znaczenia, jakie symbol może uzyskać w systemie interpretacji. Litera, impuls elektryczny, zapis nutowy czy ciąg bitów nie znaczą niczego wyłącznie przez swój materiał. Znaczenie pojawia się wtedy, gdy można rozpoznać uporządkowaną odpowiedniość, czyli izomorfizm, między strukturą znaków a czymś, do czego się one odnoszą. Mapa ma sens nie dlatego, że przypomina krajobraz pod każdym względem, lecz dlatego, że zachowuje pewne istotne relacje przestrzenne. Podobnie zapis programu może wpływać na działanie komputera, a dna uczestniczy w procesach biologicznych tylko w środowisku komórkowym, które umożliwia jego odczytanie i kopiowanie. Ta perspektywa chroni przed dwoma uproszczeniami. Pierwsze polega na uznaniu, że znaczenie jest tajemniczą właściwością dodaną do materii. Drugie, że samo mechaniczne przetwarzanie znaków wystarczy do pełnego rozumienia. W książce znaczenie jest realnym zjawiskiem wyższego poziomu, zależnym zarazem od materialnego podłoża i od sieci relacji. Hofstadter wykorzystuje przykłady z kodów, gier oraz języka, by pokazać, że te same wzory mogą być opisane na wielu poziomach. Rozpoznanie trafnego izomorfizmu jest więc aktem poznawczym, nie tylko technicznym dopasowaniem. To ważne dla kognitywistyki, ponieważ ludzka inteligencja nie ogranicza się do wykonywania reguł, lecz wykrywa analogie i nadaje im znaczenie w kontekście. Po czwarte, Bach, Escher i dialogi jako forma argumentu, oryginalność książki wynika nie tylko z jej tez, ale również z konstrukcji. Rozdziały analityczne przeplatają się dialogami Achillesa i Żółwia, nawiązującymi do paradoksów Zenona oraz literackiej tradycji Lewisa Carrolla. Dialogi nie są prostą przerwą od teorii. Często realizują w swojej formie problem objaśniany później w rozdziale, wykorzystując wieloznaczność, rekursję, autoreferencję albo zmianę poziomów interpretacji. Czytelnik może najpierw doświadczyć zagadki, a dopiero potem poznać jej formalny opis. Bach jest ważny jako przykład kontrapunktu, kanonu i fugi, gdzie kilka linii zachowuje własną tożsamość, ale tworzy większą całość poprzez wzajemne relacje i przekształcenia motywów. Escher wnosi obrazy, które podważają intuicyjne rozumienie przestrzeni i poziomu, na przykład przez pozornie niemożliwe przejścia między górą a dołem. Hofstadter nie twierdzi, że muzyka, grafika i matematyka są tym samym. Pokazuje raczej, że można w nich odnaleźć podobne abstrakcyjne organizacje. Taka metoda ma wartość poznawczą, ponieważ sprawdza, czy pojęcie działa poza pojedynczym przykładem. Ma też ograniczenie. Czytelnik musi tolerować dygresje, gry słowne oraz długie przygotowanie do głównego wniosku. Dla części odbiorców ta forma jest źródłem trudności, ale właśnie ona odróżnia dzieło od standardowego podręcznika logiki lub popularnego wstępu do neuronauki. Na koniec, umysł. Maszyny i ostrożne pytanie o sztuczną inteligencję. Książka analizuje możliwość sztucznej inteligencji przez pytanie, jakie własności musiałby mieć system, aby nie tylko wykonywał obliczenia, lecz także tworzył znaczenia i model samego siebie. Hofstadter sprzeciwia się prostemu przeciwstawieniu człowieka i maszyny. Skoro życie i umysł wyrastają z procesów fizycznych, nie można z góry uznać, że mechanizm nigdy nie będzie zdolny do inteligencji. Jednocześnie sama szybkość obliczeń, duża pamięć czy poprawne rozwiązywanie wąskich zadań nie dowodzą istnienia rozumienia. Autor bada programy, formalne reguły i modele poznawcze, aby uwidocznić lukę między syntaktycznym operowaniem symbolami a bogatą siecią skojarzeń, analogii i celów właściwą ludziom. Ważną rolę odgrywają przykłady systemów złożonych, takich jak kolonia mrówek, gdzie globalne zachowanie nie jest własnością pojedynczego osobnika. Analogia pomaga zrozumieć, jak wzorzec może wyłonić się z lokalnych interakcji, ale nie stanowi automatycznego dowodu, że każda złożona sieć jest świadoma. Współczesny rozwój modeli językowych czyni te pytania nadal aktualnymi, lecz nie rozstrzyga ich za książkę. Gap pozostaje wartościowa dlatego, że każe pytać o kryteria inteligencji, poziomy opisu i naturę reprezentacji, zamiast utożsamiać inteligencję z pojedynczym testem albo technologiczną prognozą. Jej stanowisko jest filozoficznie ambitne, ale czytelnik powinien odróżniać sugestywne analogie od empirycznie potwierdzonych teorii świadomości. Podsumowując, Gödel, Escher. Bach jest przede wszystkim książką dla cierpliwych czytelników, zainteresowanych tym, jak łączą się logika, informatyka, sztuka, muzyka i filozofia umysłu. Dobrze skorzystają z niej studenci matematyki, kognitywistyki, filozofii, nauk komputerowych oraz osoby, które chcą rozumieć źródła wielu współczesnych debat o świadomości i sztucznej inteligencji. Nie wymaga specjalistycznego wykształcenia na starcie, ale wymaga gotowości do wolnego czytania, wracania do przykładów i akceptacji, że niektóre fragmenty formalne będą trudne. Praktyczną korzyścią nie jest zestaw gotowych technik, lecz wyrobienie nawyku rozróżniania poziomów opisu, dowodu od prawdy, nośnika symbolu od jego znaczenia oraz analogii od ścisłego wniosku. To użyteczne kompetencje w rozmowach o algorytmach, danych i możliwościach maszyn. Na tle innych książek popularno-naukowych o umyśle Gap wyróżnia się formą. Zamiast przedstawiać jedną dyscyplinę w prostym wykładzie, buduje argument jak wielogłosową kompozycję. Dialogi, łamigłówki, przykłady z Bacha i Eschera nie są ozdobą, ale częścią sposobu rozumowania. Zarazem książkę należy czytać jako klasyczne dzieło intelektualne z określonego momentu rozwoju AI i kognitywistyki, a nie jako aktualny podręcznik neuronauki. Jej trwała wartość leży w jakości pytań i w niezwykłej zdolności pokazywania, że abstrakcyjne struktury mogą łączyć pozornie odległe dziedziny. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Douglas R. Hofstadter, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia!